Witajcie, kochani. Wiecie, czwartek wszystko zmienił. Przez lata dochodziły do nas wieści wojenne. Słyszeliśmy o Afganistanie, słyszeliśmy o Iranie, słyszeliśmy o Iraku, słyszeliśmy o Bośni, słyszeliśmy o Chorwacji, ale to było daleko. A się okazało, że koło nas, tuż za naszą granicą, wybuchła wojna. I nagle coś, co było dla nas abstrakcją, czego nie rozumieliśmy, stało się dniem codziennym. 700 kilometrów stąd są bombardowane miasta. Giną ludzie. A młodzi chłopcy zamiast iść do szkoły na randkę z dziewczyną czy do kawiarni, dzisiaj biorą karabin, żeby zabijać drugich ludzi, żeby przeżyć. A ja mam wam opowiadać o innej rzeczywistości. Ale sobie pomyślałem, że potrzebujemy też czasami innej rzeczywistości, żeby zrozumieć tą rzeczywistość, którą teraz mamy. I chcę wam, kochani, opowiedzieć o kraju, gdzie od ponad 40 lat jest wojna. Gdzie bycie chrześcijaninem oznacza wyrok śmierci. I to oznaczało przez 40 lat. Dlaczego to mówię? Bo jestem przekonany, że mamy świadectwo prześladowanego Kościoła nie tylko po to, żeby się nim wzruszyć, ale też po to, żeby wiedzieć, jak żyć w trudnych czasach. Wiecie, amerykański wywiad donosi, że armia rosyjska ma listy osób do likwidacji na Ukrainie. I tam są liderzy wszystkich kościołów, które nie są prorosyjskie. I jak przyjdzie tam Armia Czerwona, przepraszam, Armia Rosyjska, jeżeli ona zwycięży, to baptyści, katolicy, metodyści, wszyscy ludzie, którzy są kojarzeni z Zachodem, będą prześladowani i to w sposób podobny do tego, co działo się w latach stalinowskich. I co zrobić? Jest taki szczególny psalm, który jest modlitwą Kościoła w Afganistanie. Psalm, który jest szczególnie kochany przez prześladowany Kościół, gdzie wydaje się, że nie ma żadnej nadziei. To jest psalm 88. Proszę, otwórzmy nasze Biblię, tablety i przeczytajmy. Wiecie, to jest bardzo trudny psalm. Ja nie słyszałem jeszcze w żadnym kościele kazania na temat tego psalmu, bo generalnie psalmy mają taką strukturę, że psalmista mówi, że jest źle, ale jest Bóg i jest dobrze, nie? Tu tak nie ma. Jest źle, jest źle. Ale owce mój głos znają. I proszę, jak będziesz słuchał ten psalm, znajdź tam trzy elementy przełamania, które nie są depresyjne, które nie mówią tylko, że jest źle, ale wskazują na wiarę i na to, że owce wiedzą, kto jest ich Panem. Proszę, posłuchaj. Psalm 88. Pieśń. Psalm synów Koracha. Przewodnikowi chóru według Mahalat. Na udręki. Pieśń pouczająca. Hemana Ezrachity. Panie, Boże zbawienia mego, we dnie i w nocy wołam do Ciebie. Niech modlitwa moja dojdzie przed Ciebie. Nakłoń ucha swego na błaganie moje, bo dusza moja syta jest cierpień, a życie moje bliskie jest krainy umarłych. Zaliczono mnie do tych, co stępują do grobu. Stałem się jak człowiek bez siły. Łoże moje jest między umarłymi. tak jak zabitych, którzy leżą w grobie, o których już nie pamiętasz, bo są odłączeni od ręki Twojej. Umieściłeś mnie w najgłębszym dole, w ciemnościach, w głębinach. Gniew Twój ciąży na mnie, a wszystkimi nawałnicami Twoimi przytłoczyłeś mnie. Sela. Nie wiem, czy kiedyś zastanawiałeś się nad tym słówkiem Sela. Ono występuje w psalmach, nie? To jest naturalny podział psalmów. My nie wiemy, co ono znaczy. Niektórzy mówią, że pauza, jest tam w ogóle 6 takich teorii, ale wiadomo, że w świątyni było wtedy interludium muzyczne i to znaczyło zastanów się nad tym, co zostało powiedziane. I kiedy czytasz psalmy, zatrzymaj się, kiedy jest Sela. Pomyśl i dopiero idź dalej. I idźmy dalej. Oddaliłeś ode mnie znajomych moich. Uczyniłeś mnie dla nich ohydą. Jestem zamknięty, bez wyjścia. Oko moje gaśnie od strapienia. Wzywam Cię, Panie, codziennie. Wyciągam ręce do Ciebie. Czy dla umarłych czynisz cuda? Czy zmarli powstaną, aby Cię chwalić? Sela. Czy opowiada się w grobie o łasce Twojej, a w miejscu zmarłych o wierności Twojej, czy w mrokach cud Twój będzie można poznać, a sprawiedliwość Twoją w kraju zapomnienia? Lecz ja, Panie, do Ciebie wołam, a rankiem wita Cię modlitwa moja. Dlaczego, Panie, odtrącasz duszę moją, ukrywasz przede mną oblicze swoje? Jam biedny i bliski śmierci od młodości mojej, zawisła nade mną groza Twoja, jestem zrozpaczony. Przewaliły się nade mną ciosy gniewu Twego, niszczą mnie strachy Twoje, ogarniają mnie nieustannie jak wody, otaczają mnie wszystkie naraz. Odstręczyłeś ode mnie przyjaciela i towarzysza. Moimi zaufanymi to mroki. Dziwny psalm. Dziwny psalm o beznadziei i o wierze. O tym, że człowiek wierzący, na pewno zwróciliście uwagę na te 3 przełamania, nawet wtedy, kiedy nie widzi łaski, nie widzi dobroci, nie widzi wyjścia z sytuacji, się modli. Woła do Boga, wie, że Bóg jest, że Bóg słyszy i nie obraża się, że nie odpowiada Bóg tak, jak on by chciał. Wierzymy, że Pan jest Panem, że jest Królem Królów, Bogiem Bogów. To dzisiaj w modlitwie nawet jakieś wybrzmiało. A to znaczy, że on odpowiada jak chce. Że ma się dziać wola Jego, a nie nasza. I może szczególnie wtedy, kiedy tej woli nie rozumiemy. Bo łatwo jest powiedzieć amen. Kiedy Bóg daje rzeczy, które nam się podobają, które obiektywnie według nas są dobre. Ale czy na wszystko mówimy amen? Czy w dzień dobry i zły będziemy wyciągali ręce do Pana? I będziemy się modlili, chociaż naszymi przyjaciółmi będą tylko mroki. Będziemy zupełnie sami. I moi drodzy, trudne czasy przed nami. Nic nie zapowiada, że będzie optymistycznie, dobrze. W czwartek cały naród się przeląkł. Najlepiej to chyba było widać na stacjach paliwowych, gdzie wszyscy się rzucili, bo za chwilę nie będzie paliwa. Następnego dnia mogli sobie spokojnie tankować, nie? Czy wierzysz w Boga? Nie w swoje wyobrażenie Boga. Czy wierzysz w Boga, który jest Królem, Panem i wszystko, co czyni, czyni dla naszego dobra, nawet jeśli tego nie widzimy i nie rozumiemy? Wiecie, tam, gdzie są prześladowania, Kościół się tego uczy. Tam, gdzie są doświadczenia, Kościół nie może się schować za pieniądze, zdrowie, nie wiem, rejestrację, czy za coś innego, co jest obiektywnie dobre, nie? tylko jesteś sam na sam ze swoją wiarą. I wiecie, tak ma Kościół w Afganistanie od samego początku swego istnienia. To jest Kościół, który naprawdę woła: Panie Boże zbawienia mego, we dnie i w nocy wołam do Ciebie. Tak się woła wtedy, kiedy nie widzisz nadziei. Kiedy nie myślisz, tak, ja się pomodlę, ale z tyłu już masz rozwiązanie swojej głowy. Tylko kiedy jesteś zupełnie bezsilny i wiesz, że jak Pan ci nie pomoże, to zginiesz. Modlimy się modlitwą pańską. A kto z nas naprawdę wierzy, naprawdę, że fakt, że mamy chleb, jest oznaką Bożej łaski. I nie jest zależny od naszej pracy, naszego sprytu, ani kraju, w którym żyjemy. Tylko, że Bóg łaskawie dał nam możliwość pracy, zdrowia i sprawił, że jesteśmy w stanie pójść ten chleb sobie kupić, czy też upiec, jak wolimy. A na ile to jest, wiecie, powiedzenie wierszyka, kiedy się modlimy. I przychodzi weryfikacja. Wierzysz? Czy nie wierzysz? I tą weryfikacją jest często dolina cienia, przez którą przechodzisz. Gdzie twoje oczy ci mówią, nie ma Boga. On cię nie kocha. On nie panuje nad tą rzeczywistością. Gdyby był Bóg, czy Charków byłby oszczeliwany? Czy ludzie ginęliby na placach Kijowa? Gdyby Bóg był dobry. A ty wtedy mówisz, tak, jest dobry. Chociaż tego nie rozumiem. Chociaż niekoniecznie wydaje mi to się, że jest dobre. Afganistan, wiecie, kraj, który po raz pierwszy, odkąd Open Doors ma indeks prześladowań, wyprzedził Koreę Północną na pierwszym miejscu. Wielu z was pisało do mnie 15 sierpnia, kiedy padł Kabul, pytając, co z chrześcijanami w Afganistanie. I wszystkim wam odpowiadałem, że nie wiem. Najprawdopodobniej zginą. Nie ma dla nich nadziei na sposób ludzki. Ale to, co jest niemożliwe dla człowieka, wcale nie jest niemożliwe dla Boga. I znów, czy w to wierzymy? Czy też myślimy, że są inne drogi? I dzisiaj chrześcijanie w Afganistanie, ta reszka, która jest, modlą się tym psalmem. Bo wiecie, czasami człowiek nie znajduje właściwych słów. Nie wiesz. I mówią, Panie Boże mego zbawienia, bo tylko w Nim jest zbawienie. Nie w pozycji, nie w kraju, nie w denominacji, ale jedynie w Bogu. We dnie i w nocy wołam do Ciebie, niech modlitwa moja dojdzie do Ciebie, nakłoń ucha swego na błaganie moje, bo dusza moja syta jest cierpień, a życie moje bliskie jest krainy umarłych. Zaliczono mnie do tych, co stępują do grobu, stałem się jak człowiek bez siły, łoże moje jest między umarłymi, tak jak zabitych, którzy leżą w grobie, o których już nie pamiętasz. Bo są odłączeni od ręki Twojej, umieściłeś mnie w najgłębszym dole, w ciemnościach, w głębinach, gniew Twój ciąży na mnie, a wszystkimi nawałnicami Twymi przytłoczyłeś mnie. Sela, przemyśl to. I wiecie, oni zostali przytłoczeni. To jest flaga Talibanu, jest tam na niej napisane motto: nie ma Boga prócz Allaha, a Mahomet jest jego wysłannikiem. I tych ludzi zaliczono naprawdę do grona umarłych. Na nich dzisiaj polują. Z jednej strony talibowie, z drugiej strony państwo islamskie, które walczy z Talibanem. dla jednych i drugich chrześcijanin to człowiek, który został zaliczony do umarłych. Talibowie sprawdzają, czy człowiek jest dobrym muzułmaninem. Jeśli okażesz się, że jesteś złym muzułmaninem, to będziesz biczowany. Jeśli okaże się, że jesteś chrześcijaninem, zostaniesz zabity. Ale taką śmiercią, długotrwałą i bolesną, żebyś czuł, że umierasz. I żebyś nawet błagał o śmierć. I chrześcijanie, którzy są w Afganistanie, ja nie wiem, ilu ich jest. Nikt tego nie wie. Tam nie ma żadnego kościoła, żadnej wspólnoty, nikogo. To są tak zwani secret believers, tajemni wierzący. To są ludzie, którzy gdzieś do nich Ewangelia w sposób cudowny dotarła. Nie zdążyli uciec, bo nie tylko z Ukrainy ludzie uciekali. Tam, gdzie jest wojna, są uchodźcy, bo ludzie uciekają przed bombami, przed śmiercią, przed poderżnięciem gardła i to jest coś normalnego. I ci ludzie skonfrontowani z Ewangelią często boją się powiedzieć o swojej wierze i często modlą się do Boga w taki sposób: dlaczego w ogóle do mnie przemówiłeś? Dlaczego to się stało? Bo zostałem zaliczony do umarłych. Nie wiem, jak u was, zborze, ale w wielu zborach, jak jest chrzest, to często się mówi, że to jest obraz śmierci. Stary człowiek umarł, nowy się narodził. A gdyby to była rzeczywistość, że przyjęcie chrztu na wyznanie wiary może oznaczać, że naprawdę ktoś przyjdzie i poderżnie nam gardło? Czy byśmy z ochotą wbiegli do wody i powiedzieli: tu jest woda, cóż stoi na przeszkodzie, ochrzcij mnie. I moi drodzy, potrzebujemy rzeczywistości prześladowanego Kościoła po to czasami, żeby wiedzieć, jak postępować w trudnych czasach. Co mamy robić w trudnych czasach? Wołać do Boga. Ciągle ufać, że On panuje, że On jest dobry, że On jest miłosierny, że On jest Królem. I mimo tego, że odczuwamy jedynie gniew, odrzucenie, to Bóg ciągle jest Bogiem miłości. Ciągle jest Ojcem. Ciągle jest tym, w którym mamy zbawienie. Afgańczycy nie znają czegoś takiego jak pokój. Dla mnie, dla ciebie wojna jest czymś nieznanym. Pomyśl sobie, żebyś był w kraju, gdzie od ponad 40 lat trwa permanentna wojna. Nie znasz pokoju. Nie wiesz, co to jest. Pomyśl, żebyś był w kraju, gdzie ludzie mają stany takie nerwicowe z powodu latających dronów, bo obawiają się, że w każdej chwili coś może przylecieć i ich zbombardować. I co wtedy? Wiecie, ja znam tylko wojnę w cudzysłowie z poligonu. Pamiętam, jak byłem młodym chłopakiem, przyjechaliśmy na poligon w Biedrusku na strzelania czołgowe i to było rano. Piękne miejsce w ogóle. Ja się zdziwiłem, dlaczego tam nie ma ptaków. Powinny śpiewać, zrozumiałem szybko. Bo są mądrzejsze od ludzi. Uciekają z miejsc, gdzie na dobrą sprawę jest śmierć. Gdzie jest hałas, gdzie jest ogień, gdzie niszczy się to, co Bóg dał. Piękno przyrody, piękno życia, czy nawet piękno poranka. I moi drodzy, czy będziemy wołali do Boga, kiedy wszystko stracimy? kiedy rzeczywistość zupełnie się zmieni. Czy tak będzie w naszym kraju? Nie wiem. Nikt tego nie wie oprócz Boga. Jutro będę w Radiu Gdańsk, mam dawać jakiś wywiad o sytuacji na Ukrainie, sytuacji Kościoła. I wiecie, kiedy bym ten wywiad miał dać w środę czy we wtorek, ja bym powiedział, że Rosja nie wkroczy z pełną inwazją na Ukrainę. Oczywiście w czwartek bym już powiedział, że ja uważałem inaczej w środę, nie? Bo my jako ludzie mamy taką tendencję. I moi drodzy, bycie chrześcijaninem oznacza słyszeć głos swojego Pana nawet wtedy, kiedy nic nie słychać. Wierzyć w Jego obietnice, nadzieje, kiedy patrzysz fizycznie, realnie, mówisz, nie, to jest niemożliwe. Ja jestem żołnierzem rezerwy, w sztabie mam jakąś swoją rolę na wypadek wojny, nawet całkiem fajną. I powiem wam, że Ukraina musi paść. Jest pytanie, kiedy? Ale wiecie, ja też wiem, że jest Bóg, który jest Panem historii, który potrafi wszystko zmienić bardzo szybko. I czy w to wierzymy? I wiecie, też jest tak, że tam, gdzie są prześladowania, bardzo to widać w Afganistanie, chrześcijanie tracą wszystko. Tracisz rodzinę, tracisz przyjaciół i posłuchaj Emana Ezrahity, bo to jest na udręki pieśń pouczająca. To nie jest tylko tak, wiecie, żeby sobie przeczytać, zaśpiewać, wzruszyć się. Z tego trzeba wyciągnąć pewną lekcję. Jak żyć, jak postępować, jak reagować naprawdę w ciemnym dniu. I posłuchaj dalszej części. Oddaliłeś ode mnie znajomych moich, uczyniłeś mnie dla nich ohydą, jestem zamknięty bez wyjścia. Oko moje gaśnie od strapienia, wzywam Cię, Panie, codziennie, wyciągam ręce do Ciebie, czy dla umarłych czynisz cuda? Czy zmarli powstaną, aby Ciebie chwalić? Sela, pauza, przemyśl. Pójście za Chrystusem oznacza często utratę wszystkiego. Posłuchaj jeszcze raz psalmisty. Oddaliłeś ode mnie znajomych moich, uczyniłeś mnie dla nich ohydą, jestem zamknięty bez wyjścia. No, ewangelizacji tego nie powiemy. Że chrześcijaństwo często równa się odrzucenie, prześladowanie, że nie ma chrześcijaństwa bez krzyża. I chrześcijaństwo nie jest, wiecie, jakimś takim stanem dewocji w tym takim negatywnym sensie, tak? Chrześcijaństwo jest zaparciem się siebie zupełnie. Jest pójściem na krzyż za Panem. Fajnie jest chodzić za Chrystusem, kiedy uzdrawia, kiedy daje chleb, kiedy daje ryby do jedzenia, kiedy czyni cuda, kiedy i wina się można napić. Fajnie jest. Ale pod krzyżem już tak fajnie nie jest. I w takim Afganistanie i wielu krajach skrajnego islamu twoje życie jest zupełnie kontrolowane. Wiecie, to jest moje ulubione, nieulubione zdjęcie. Albo nawet znienawidzone. To jest zdjęcie z Kabulu. I wyobraźcie sobie, że taka kobieta w takiej burce konfrontuje się z Ewangelią Chrystusa. I Duch Święty przekonuje ją o grzechu, sądzie i sprawiedliwości. I wierzy w Jezusa. Straci wszystko. znajomych, przyjaciół stanie się ohydą. Będzie dla niej śmierć. A jej życie jest kontrolowane w każdym aspekcie. U mężczyzn jest też podobnie, chociaż kobieta faktycznie już nic nie może w tamtej kulturze. I wszystko, czy się modlisz, co czytasz, jeśli czytasz, twoje życie jest widoczne, a ty się boisz. Boisz się, że twoi najbliżsi cię zamordują. Kiedy usłyszą, że wierzysz, że Jezus jest Bogiem, że jest Zbawicielem, że jest Panem, a ty się modlisz do Niego, Panie Boże zbawienia mego. I życie rodzinne tam jest, wiecie, kontroluje, człowiek jest kontrolowany w każdym aspekcie z tego życia. I jest taki brat, Fałat. On już uciekł z Afganistanu. Wiecie, chłopak nawrócił się słuchając jakiegoś radia chrześcijańskiego. Najpierw myślał, że tam jest czytany Koran, bo tam były czytane wersety o tym, że przyniosłem miecz, żeby poróżnić. Przyszedłem, żeby zrzucić ogień, to mu się podobało. Tak prawie jak dżihad mu brzmiało. I później tą stację dalej łapał i usłyszał Ewangelię i za tą Ewangelią poszedł, ale bał się. Bał się powiedzieć rodzinie. Wiecie, Bóg działa w sposób niesamowity. On naprawdę jest w stanie przyjść do człowieka, nawet jeśli Kościół do niego nie przyjdzie osobiście. Przyjść przez swoje słowo i pokazać, że człowiek jest grzesznikiem, który potrzebuje Chrystusa. I to jest nasz cel jako Kościoła. I jeśli ktoś mnie dzisiaj pyta, co możemy dać najlepszego uchodźcom? Chrystusa. Ewangelię. I wiecie, Fałat mówił, że przez 2 lata ukrywał, że słucha tej audycji, kiedy pasie owce ojca, bo wiedział, co go spotka. Kiedy po 2 latach przyszedł do swojego brata, brat mu powiedział, żeby się uspokoił, że to się zdarza, później mu połamał nogi. Pokazał mu kałasznikowa i miecz, który wisiał na ścianie, powiedział, jeśli ci to nie minie, to ja cię zabiję. I znów to chował w sobie, chował, ale nawet w trudnym czasie trudno jest chować wiarę. I wiecie, tacy secret believers, czy w Afganistanie, czy na Bliskim Wschodzie, oni się wstydzą tego, że się boją. I myślą, że my często na Zachodzie traktujemy ich jako chrześcijan drugiej kategorii, bo my jesteśmy odważni, nie? W niedzielę przyjdziemy do kościoła. Ja nawet do Gdańska przyjadę i napiszę o tym na Facebooku, że jadę do Gdańska. Jestem taki odważny. Dlaczego? To bo tak naprawdę mnie to nic nie kosztuje. Wiecie, kiedy Fałat powiedział, w domu wyszło, to musiał uciekać, bo by go ojciec zabił. I wyobraź sobie, że ty byś był w takiej sytuacji. Że pójście za Jezusem oznacza, że oddaleni od ciebie zostają znajomi, bliscy, zostajesz zupełnie sam. My może tego do końca nie rozumiemy, ale w tamtej kulturze nie ma życia poza rodziną. Nie ma żadnej możliwości. Żadnej nadziei, niczego, co by powodowało, że jest w ogóle można przetrwać. A życie społeczne jak wygląda? Mniej więcej tak. Wszystko jest kontrolowane i możesz zostać zabity zawsze. Teraz w Afganistanie jest klęska głodu. Nawet sprzedaje się małe dziewczynki, żeby rodziny mogły jakoś przeżyć. Tragedii koło nas jest bardzo dużo. Oczywiście te bliskie nas bardziej bolą, bo są bliskie, nie? Te dalsze są dalsze. Słowian bardziej lubimy niż pasztunów. niż ludzi, którzy trochę inaczej od nas wyglądają, mówią bardziej różnym językiem od naszego, mają inny odcień skóry. No tak jako ludzie mamy. I wiadomo, że to, co bliżej, będzie nas bardziej dotykało, bo się boimy, że przyjdzie do nas. Bo boimy się o siebie. I to jest też oczywiste. Ale pójście za Chrystusem naprawdę oznacza często samotność. Oznacza to, że będziesz sam. Odstręczyłeś ode mnie przyjaciela i towarzysza. I jak przeżyć w takiej samotności? Ja wierzę, że jest na to odpowiedź. Tą odpowiedzią jest Kościół. Kiedy otrzymujemy nową rodzinę, nowych przyjaciół, otrzymujemy braci, otrzymujemy siostry, którzy nas kochają podobnie jak Chrystus nas kocha. Nie dlatego, że jesteśmy fantastyczni. Nie dlatego, że jesteśmy tacy mili, fajni, elokwentni. Oczywiście ja taki jestem. Nawet myślę, że tu Adrian trochę też. Ale dlatego, że Bóg przed założeniem świata zdecydował, że będziemy Jego. I wiecie, to jest fenomen Kościoła. I posłuchajmy jeszcze na koniec trzeciego sela. Proszę, posłuchaj. Czy opowiada się w grobie o łasce Twojej, a w miejscu zmarłych o wierności Twojej, czy w mrokach cud Twój będzie można poznać, a sprawiedliwość Twoją w kraju zapomnienia? Lecz ja, Panie, do Ciebie wołam, a rankiem wita Cię modlitwa moja. Dlaczego, Panie, odtrącasz duszę moją, ukrywasz przede mną oblicze swoje? Jam biedny i bliski śmierci od młodości mojej. Zawisła nade mną groza Twoja. Jestem zrozpaczony. Przewaliły się nade mną ciosy gniewu Twego. Niszczą mnie strachy Twoje. Ogarniają mnie nieustannie jak woda. Otaczają mnie wszystkie naraz. Odstręczyłeś ode mnie przyjaciela i towarzysza. Moimi zaufanymi mroki. I tu mamy ciekawe sformułowania. Czy opowiada się w grobie o łasce Twojej, a w miejscu zmarłych o wierności Twojej? Nie. Absolutnie nie. A Kościół to jest właśnie społeczność żywych. O tym tu opowiadamy. Nawet jeżeli na zewnątrz, w rzeczywistości, która będzie nas otaczać, tego nie dostrzegamy. Ale wierzymy. Pamiętacie Abrahama? Jak Bóg powiedział, że z jego starego ciała uczyni coś niesamowitego, że będą w nim błogosławione wszystkie narody. Na czym polegała zasługa Abrahama? Uwierzył Bogu. I poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. Uwierzył Bożej obietnicy. A jego oczy to widziały? Nawet nie widziały spełnienia tej obietnicy, tylko jednego syna zobaczył. I to jest, kochani, klucz. Kościół w Afganistanie jest słaby, jest mały, ale jest powołany, podobnie jak Kościół w Polsce, na Ukrainie, do tego, żeby opowiadać o Bogu, o Jego łaskawości, o Jego dobroci, o Jego miłosierdziu. Czy jesteśmy do tego gotowi? W każdym czasie choroby i zdrowia, prosperity i plajty, pokoju i wojny. Czasu, kiedy nasze lodówki będą pełne i być może czasu, który widziałem w Iraku chociażby, czy w Republice Środkowoafrykańskiej, kiedy ludzie w obozach dla uchodźców proszą o przysłowiową kromkę chleba, bo nie mają. Umarli tego nie zrobią. I nie chodzi tu o śmierć fizyczną, tylko o tych, którzy nie żyją dla Chrystusa, nie zostali ożywieni przez Jego Świętego Ducha. W grobie się nie opowiada o Bożej chwale, w Kościele już tak. I rzecz, którą się nauczyłem od prześladowanego Kościoła, to jest taka ważna rzecz, że Kościół nie jest instytucją charytatywną. Nie jest, wiecie, jakimś stowarzyszeniem miłych ludzi. Nie jest miejscem, gdzie rozwija się swoje hobby. Ale jest miejscem, gdzie uwielbia się Boga. Jest ciałem Chrystusa, które żyje dla Niego, żyje w Nim i żyje przez Niego. I to znaczy być żyjącym. Zobaczcie 13 i 14 wiersz. Właśnie to jest to porównanie. Czy w mrokach cud Twój będzie można poznać, a sprawiedliwość Twoją w kraju zapomniana? Lecz ja, Panie, do Ciebie wołam. A rankiem wita Cię modlitwa moja. Mogę nie widzieć, ale mam wiarę. Wiarę w każdym czasie. Nawet kiedy mówię, dlaczego, Panie, odtrącasz duszę moją, ukrywasz przede mną oblicze swoje, nie widzę łaski, ale wołam. Wyciągam ręce. Jestem z Tobą. I prześladowany Kościół w Afganistanie często mówi, że straciliśmy przyjaciela i towarzysza, brata, siostrę, rodzinę. Boimy się, naszymi przyjaciółmi naprawdę są tylko mroki, w których możemy się modlić, możemy wołać Boga, mamy jakąś wolność. Ale to jest też ważne, żebyśmy my jako Kościół nie dopuścili do tego, że jedynie mroki będą przyjaciółmi tymi, którzy przechodzą przez swoje doliny cienia śmierci. My mamy być tymi przyjaciółmi, którzy są z nimi, wołają za nich, oczywiście w miarę swoich środków pomagają, ale kluczową rzeczą jest modlitwa. Mam do Ciebie prośbę. Przeczytaj sobie ten, jak mi ktoś kiedyś powiedział, beznadziejny psalm, 88, i go rozważ. I zwróć uwagę na te trzy miejsca, gdzie psalmista mówi o modlitwie. I moi drodzy, w Open Doors mamy taką misję, cel, zadanie, żebyśmy byli tymi, którzy będą przyjaciółmi prześladowanego Kościoła. Ja bym powiedział szerzej, Kościoła, brata i siostry, który przechodzi trudne chwile w zborze. Bo wiecie, my dzisiaj jako chrześcijanie w Polsce i w ogóle w Europie mamy problem. My nie chcemy koło siebie cierpienia. I często uciekamy od tego cierpienia, bo nie wiemy, co powiedzieć, jak się zachować. Nie musimy nic mówić. Wystarczy być, wystarczy się modlić, wystarczy czasami okazać odrobinę życzliwości. Kiedyś, wiele lat temu, jednemu z moich znajomych umarła 3-letnia córeczka. To był człowiek posługujący w kościele, bardzo aktywny. I mówił, że wpadli w taki, wiecie, stan takiej depresji wręcz z żoną. Mieli dzieci, nie gotowali, nic się im nie chciało zrobić, mieli pretensje do Pana Boga, że gniew Boży się nad nimi przewalił. I ten brat mówił, że przez 1,5 miesiąca siostry z jego zboru po prostu przychodziły, gotowały, sprzątały, zajmowały się dziećmi. Bez mądrych słów. Bez pouczenia. Po prostu okazując przyjaźń. I moi drodzy, ja was zachęcam, bądźcie przyjaciółmi prześladowanego Kościoła. Czy to Afganistan, który jest na pierwszym miejscu indeksu prześladowań, czy nie daj Bóg Ukraina za jakiś czas pojawi się na tej liście. Rosja jest na liście obserwacyjnej, bo prawa chrześcijan są łamane, na przykład baptyści są aresztowani za działalność ewangelizacyjną dzisiaj w Rosji. Jeśli chcesz zostać, a jeszcze nie zostałeś przyjacielem który się modli. Tam na bufecie wyłożyłem magazyny Open Doors. Już nawet jest marcowy, to wiecie, możecie mieć piersi. To weźcie, wypełnijcie z tyłu tą karteczkę, nawet tam są długopisy i dajcie mi, jak tego to nie otrzymujecie. I będziemy wam to wysyłać w nadziei, że wy weźmiecie do ręki kalendarz modlitw i po prostu będziecie się modlić. A jeśli otrzymujesz, to zachęcam cię, módl się. Bo niewiele możemy zrobić na sposób ludzki, ale możemy zrobić wszystko, co możemy, czyli modlić się i prosić Króla Królów, Pana Panów, żeby on zmienił rzeczywistość. Wiesz, co powoduje, że masz przewagę nad Władimirem Putinem, nad szefem Talibanu, nad Billem Gatesem, czy nie wiadomo nad kim? Dla ciebie sala audiencyjna Króla Królów, Pana Panów, tego, który jest twórcą historii, otwarta jest 7 godzin w tygodniu, 24 godziny. Więc zrób to, co zrobił Heman Ezrachita dla naszego pouczenia. Przychodź, wołaj i wierz, że on odpowie we właściwym czasie. Amen.